Ernest Hemingway. Komu bije dzwon? Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A. Przekład Bronisław Zieliński. Czyta Adam Bauman. Książkę tę poświęcam Marcie Gellhorn. Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą. Każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. Jeżeli morze zmyje choćby grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona. Tak samo, jak gdyby pochłonęło przylądek włość twoich przyjaciół czy twoją własną. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon. Bije on tobie. John Donne, Devotion. Leżał płasko na pokrytej brunatnym igliwiem leśnej ziemi. Brodę miał opartą na skrzyżowanych rękach, a wysoko nad nim szumiał wiatr w koronach sosen. Zbocze opadało tu łagodnie, ale niżej było urwiste i widział ciemny asfalt szosy, która wiła się przez przełęcz. Wzdłuż szosy płynął potok, a daleko w dole widać było tartak nad jego brzegiem i kaskadę wody, która przelewając się przez tamę bielała w letnim słońcu. — Czy to ten tartak? — zapytał. — Tak. — Nie przypominam go sobie. — Bo go wybudowali, kiedy was tu nie było. Stary tartak jest dalej, tam niżej, za przełęczą. Rozłożył na leśnej ziemi fotograficzną mapę sztabową i przyjrzał się jej uważnie. Stary popatrzył mu przez ramię. Był niski i krzepki, miał na sobie czarny chłopski kaftan, szare spodnie, sztywne jak żelazo i trepy na sznurkowych podeszwach. Oddychał z trudem po wspinaniu się pod górę, a jego ręka spoczywała na jednym z dwóch ciężkich plecaków, które tu przynieśli. — To stąd nie widać mostu? — Nie — odpowiedział stary. — Tu jest równiejszy kawałek przełęczy i potok płynie łagodnie. Tam niżej, gdzie szosa skręca między drzewa, przełęcz nagle opada i zaczyna się stromy wąwóz. — Pamiętam. Most jest nad tym wąwozem. A gdzie są ich placówki? Jedna jest w tym tartaku, co go widzicie. Młody człowiek, który badał teren, wyjął lornetkę z kieszeni z spłowiałej flanelowej koszuli barwy khaki, przetarł szkła chustką i pokręcił soczewki, aż ukazały mu się wyraźnie deski tartaku. Zobaczył drewnianą ławkę przy wejściu, ogromną stertę trocin za otwartą szopą, gdzie była piła tarczowa i kawałek koryta, po którym spuszczano pnie drzew ze zbocza góry na drugim brzegu. W szkłach widział wyraźnie gładką powierzchnię potoku, a poniżej miejsca, gdzie woda załamywała się spadając z tamy, unosił się na wietrze pył wodny. — Tam nie ma żadnego posterunku.
— Z tartaku idzie dym — odparł stary. Poza tym wisi na sznurze bielizna.
To zauważyłem, ale nigdzie nie widzę wartownika.
Może jest gdzieś w cieniu, wyjaśnił stary. Tam teraz gorąco. Pewnie siedzi w cieniu po tej stronie, której stąd nie widać.
Możliwe. A gdzie jest następna placówka?
Poniżej mostu, w domku drużnika, na 5 kilometrze od szczytu przełęczy.
Ilu ich tam jest? — wskazał tartak.
— Ze 4 i kapral.
— A na dole?
— Więcej. Dowiem się.
— A przy moście?
— Zawsze 2. Jeden na każdym końcu.
— Będzie nam potrzeba trochę ludzi — powiedział młody człowiek. — Ilu możecie zebrać?
— Mogę przyprowadzić ilu chcecie — odrzekł stary. — Teraz jest dużo ludzi w tych górach.
— Ilu?
Więcej niż 100, ale trzymają się w małych oddziałach. A ilu będzie wam trzeba?
Powiem wam, jak zbadamy most.
Chcecie to zrobić zaraz?
Nie. Teraz chcę pójść tam, gdzie będzie można złożyć te materiały wybuchowe.
dopóki nie przyjdzie pora. Chciałbym je schować w jak najbezpieczniejszym miejscu, nie dalej niż o pół godziny drogi od mostu, jeżeli to możliwe.
To całkiem proste, powiedział stary. Stamtąd, dokąd idziemy, schodzi się do mostu wciąż w dół. Ale żeby się tam dostać, musimy teraz porządnie się namozolić. Głodniście?
Tak, odrzekł młody człowiek. Ale zjemy coś później.
A jak wy się nazywacie, bo zapomniałem?
Uważał za zły znak, że zapomniał.
Anselmo, odparł stary. Zwę się Anselmo i pochodzę z Barco de Avila. Pomogę wam założyć plecak.
Młody człowiek, który był szczupły i wysoki, miał zjaśniałe od słońca blond włosy i twarz ogorzałą na słońcu i wietrze, i który ubrany był w spłowiałą koszulę flanelową, chłopskie spodnie i trepy na sznurkowych podeszwach, pochylił się, przełożył rękę przez jeden ze skórzanych pasów i zarzucił sobie ciężki plecak na ramiona. Przesunął rękę przez drugi pas i poprawił ciężar na grzbiecie. Koszula była jeszcze wilgotna w miejscu, gdzie przedtem opierał się plecak.
— Już założyłem — powiedział. — Jak idziemy?
— Pod górę — odrzekł Anselmo. Przygięci pod ciężarem plecaków, spoceni, ruszyli pod górę przez las sosnowy porastający zbocze. Młody mężczyzna nie mógł tu dostrzec żadnej ścieżki, ale pieli się coraz wyżej, obchodząc stok dookoła, aż wreszcie przeprawili się przez niewielki strumień i wtedy stary poszedł dalej z krajem jego kamienistego łożyska. Było tu bardziej stromo i szło się coraz trudniej, ale w końcu dotarli do miejsca, gdzie strumień przelewał się przez krawędź gładkiego granitowego progu, który wyrósł przed nimi. Stary zatrzymał się u jego stóp, aby zaczekać na swego towarzysza.
— Jak wam się idzie?
— Dobrze — odparł młody człowiek. Był zlany potem, a mięśnie ud drgały mu po uciążliwej wspinaczce.
— Zaczekajcie tu na mnie. Pójdę pierwszy, żeby ich uprzedzić. Lepiej, żeby do was nie strzelali, jak niesiecie coś takiego.
— Ani nawet dla kawału — odpowiedział młody człowiek. — Czy to daleko?
— Bardzo blisko. — Jak cię zwą?
— Roberto — odrzekł tamten. Zsunął plecak z ramion i ostrożnie opuścił go między dwa głazy leżące przy łożysku strumienia.
— Więc zaczekaj tu, Roberto, a wrócę po ciebie.
— Dobrze — powiedział młody mężczyzna. — Ale czy wy macie zamiar schodzić do mostu tędy?
— Nie. Jak będzie trzeba iść do mostu, pójdziemy inną drogą, krótszą i łatwiejszą.
Nie chcę składać tych materiałów za daleko od mostu.
Zobaczycie. Jeżeli wam to nie będzie dogadzało, wybierzemy inne miejsce.
Ano, zobaczymy, powiedział młody człowiek. Usiadł przy plecakach i patrzył, jak stary wspina się na skalny próg. Nie było to trudne, a widząc, że bez szukania znajduje występy, których chciał się uchwycić, młody mężczyzna wywnioskował, że musiał już nieraz tędy przechodzić. Jednakże ci, co byli na górze, najwyraźniej starali się nie zostawiać żadnych śladów. Młody człowiek, który nazywał się Robert Jordan, był bardzo głodny, a poza tym niespokojny. Często bywał głodny, ale zwykle nie odczuwał niepokoju, ponieważ nie przywiązywał wagi do tego, co się z nim stanie. I wiedział z doświadczenia, jak łatwo jest poruszać się za liniami nieprzyjacielskimi w całej tej okolicy. Poruszanie się za liniami było równie proste, jak przejście przez nie, jeżeli miało się dobrego przewodnika. Trudność stwarzało dopiero przywiązywanie wagi do tego, co stanie się z człowiekiem, kiedy go schwycą, a także decyzja, komu można zaufać. Ludziom, z którymi się pracowało, trzeba było ufać całkowicie albo wcale. I co do tego zaufania należało powziąć decyzję. Tym wcale się nie martwił, ale były jeszcze inne rzeczy. Ten Anselmo był dobrym przewodnikiem i umiał wspaniale chodzić po górach. Robert Jordan też nieźle dawał sobie radę, ale idąc tak za nim od świtu, czuł, że stary mógłby go zagonić na śmierć. Jak dotąd Robert Jordan ufał mu we wszystkim, z wyjątkiem roztropności. Nie miał dotychczas okazji wypróbować roztropności Anselma, ale zresztą i tak sam musiał decydować o tym, co będzie roztropne. Nie, Anselmo nie budził w nim niepokoju, a zadanie związane z mostem nie było trudniejsze niż wiele innych. Wiedział, jak się wysadza wszelkie możliwe rodzaje mostów i wysadzał już mosty rozmaitej wielkości i konstrukcji. W swych dwóch plecakach miał dość materiałów wybuchowych i sprzętu, aby wysadzić ten most jak należy. Nawet gdyby był dwa razy większy, niż mówił Anselmo, niż on sam go zapamiętał z pieszej wycieczki w 1933 roku, kiedy przechodził po nim w drodze do La Granja, niż wreszcie opisał go Golc przedwczorajszej nocy w tamtym pokoju na piętrze w domu pod Escorialem. Wysadzenie tego mostu to jeszcze nic, powiedział wtedy Golc, wskazując mu ołówkiem miejsce na wielkiej mapie. Światło lampy padało na jego ogoloną, poznaczoną bliznami głowę. Rozumiecie? Tak, rozumiem. Absolutnie nic. Samo wysadzenie mostu nic nie daje. Tak jest, towarzyszu generale. Most trzeba wysadzić o ustalonej godzinie, obliczonej według czasu wyznaczonego na natarcie. Wy to oczywiście rozumiecie. Wasza rzecz, jak to zrobić. Golc spojrzał na ołówek i postukał się nim w zęby. Robert Jordan milczał. Rozumiecie, że waszą rzeczą jest, jak to zrobić, ciągnął Golc, spoglądając na niego i kiwając głową. Teraz z kolei postukał ołówkiem w mapę. Ja bym to tak zrobił, a tego właśnie nie możemy być pewni. Dlaczego, towarzyszu generale? Dlaczego? Powiedział gniewnie Golc. Widzieliście już tyle natarć, a pytacie mnie dlaczego? Jaka jest gwarancja, że moich rozkazów nie zmienią? Jaka jest gwarancja, że nie odwołają natarcia? Co może mi gwarantować, że go nie odłożą? Albo że zacznie się choćby w ciągu 6 godzin od wyznaczonego momentu? Czy było kiedyś natarcie, które by przeprowadzono jak należy? Zacznie się o czasie, jeżeli to jest wasze natarcie, powiedział Robert Jordan. To nigdy nie są moje natarcia, odparł Golc. Ja je robię, ale nie są moje. Nie mam własnej artylerii. Muszę się o nią dopraszać. Nigdy mi nie dają tego, o co proszę, nawet jeżeli mogą. To jeszcze głupstwo. Są inne rzeczy. Znacie tych ludzi. Nie ma potrzeby wchodzić w szczegóły. Zawsze coś wyskoczy, zawsze ktoś się wtrąci. No, chyba już wszystko zrozumieliście. Więc kiedy trzeba wysadzić ten most? Zapytał Robert Jordan. Po rozpoczęciu natarcia. Jak tylko się zacznie, nie przedtem. Tak, żeby tą szosą nie nadeszły posiłki. Pokazał ją ołówkiem. Muszę mieć pewność, że nic tą szosą nie przejdzie. A kiedy ma być natarcie? Powiem wam, ale musicie posługiwać się datą i godziną tylko jako wskazaniem pewnego prawdopodobieństwa. Musicie być gotowi na tę chwilę. Most wysadzicie po rozpoczęciu natarcia. Widzicie? Pokazał ołówkiem. To jest jedyna droga, którą mogą przerzucić posiłki. Jedyna droga, którą mogą pchnąć czołgi czy artylerię, czy choćby ciężarówkę ku tej przełęczy, którą atakuje. Muszę mieć pewność, że ten most przestał istnieć. I to nie przedtem, żeby go nie naprawili, gdyby natarcie zostało odłożone. Nie. Most musi wylecieć w powietrze, kiedy zacznie się atak. A ja muszę wiedzieć, że już go nie ma. Tam są tylko 2 posterunki. Człowiek, który z wami pójdzie, dopiero co stamtąd przyszedł. Podobno można na nim całkowicie polegać. Przekonacie się. Ma swoich ludzi w górach. Zbierzcie sobie tylu, ilu wam będzie potrzeba. Włączcie w to możliwie niewielu, ale w dostatecznej liczbie. Nie muszę wam mówić tych rzeczy. A w jaki sposób ustalę, że natarcie się zaczęło? Ma być przeprowadzone w sile pełnej dywizji. Poprzedzi je bombardowanie z powietrza. Chyba nie jesteście głusi. Więc mogę przyjąć, że kiedy samoloty zrzucą bomby, będzie to znaczyć, że natarcie się zaczęło. Nie zawsze można to przyjmować, powiedział Golc i pokiwał głową. Ale w tym wypadku tak, bo to jest moje natarcie. Rozumiem, rzekł wtedy Robert Jordan. Nie mogę powiedzieć, żebym był zachwycony. Ja też nie bardzo. Jeżeli nie chcecie się tego podjąć, powiedzcie od razu. Jeżeli uważacie, że nie możecie tego zrobić, powiedzcie mi teraz. Zrobię to, rzekł Robert Jordan. Zrobię to jak należy. To jedno muszę wiedzieć, odparł Golc, że nic nie przejdzie przez ten most, bezwarunkowo. Rozumiem. Nie lubię prosić ludzi o takie rzeczy i w taki sposób, ciągnął Golc. Nie mógłbym wam dać rozkazu, żebyście to wykonali. Rozumiem, do czego możecie być zmuszeni przez to, że postawiłem takie warunki. Przedstawiam wam wszystko bardzo dokładnie, żebyście zrozumieli i uświadomili sobie wszelkie możliwe trudności i wagę całej sprawy. Ale w jaki sposób pomaszerujecie na La Granja, jeżeli ten most będzie wysadzony? Pójdziemy naprzód przygotowani do naprawienia go po wzięciu szturmem przełęczy. To bardzo skomplikowana i piękna operacja. Równie skomplikowana i piękna jak zawsze. Ten plan działania sfabrykowali w Madrycie. To jeszcze jedno arcydzieło Vicenta Rojo, tego nieudanego profesora. Ja mam przeprowadzić natarcie i mam to zrobić, jak zawsze, niedostatecznymi siłami. Mimo to operacja jest zupełnie wykonalna. Jestem bardziej zadowolony niż zwykle. Może się udać, jeżeli zniszczymy ten most. Możemy wziąć Segowie. Czekajcie, pokażę wam, jak to idzie. Widzicie? Nie nacieramy szczytem przełęczy. Ją musimy utrzymać. To będzie znacznie dalej. O, patrzcie. Tutaj? W ten sposób. Wolałbym nie wiedzieć, rzekł Robert Jordan. Racja, odparł Golc, bo tak będziecie mieli mniejszy bagaż do noszenia z sobą po tamtej stronie, co? Zawsze wolę nie wiedzieć. Wtedy jak coś się stanie, nie ja będę tym, który gadał. Lepiej jest nie wiedzieć. Golc postukał się ołówkiem w czoło. Nieraz i ja sam wolałbym nie wiedzieć. Ale przynajmniej wiecie to jedno, co macie wiedzieć o moście. Tak jest, to wiem. Mnie też się tak zdaje, rzekł Golc. Nie będę tu do was wygłaszał żadnej mówki. Teraz się czegoś napijmy. Od tego gadania zaschło mi w gardle, towarzyszu Jordan. Wasze nazwisko zabawnie brzmi po hiszpańsku, towarzyszu Jordan. A jak się wymawia Golc po hiszpańsku, towarzyszu generale? Jose, odpowiedział Golc z uśmiechem, wyrzucając to słowo z głębi krtani, jak gdyby odchrząkiwał z przeziębienia. Jose, zachrypiał. Towarzysz general Jose. Gdybym wiedział, jak się wymawia Golc po hiszpańsku, obrałbym sobie lepsze nazwisko przed wyjazdem na tę wojnę. Kiedy pomyślę, że jechałem tu, aby dowodzić dywizją i mogłem wybrać sobie każde nazwisko, jakie mi się podobało, a wybrałem akurat Jose, general Jose. Teraz już za późno zmieniać. A jak wam się podoba robota partizana? Było to rosyjskie określenie działań gerilli na tyłach. Bardzo, odpowiedział Robert Jordan. Uśmiechnął się. Zdrowo jest na otwartym powietrzu. Ja też to ogromnie lubiłem, kiedy byłem w waszym wieku, rzekł Golc. Podobno doskonale wysadzacie mosty. Bardzo naukowo. Tak, tylko słyszałem. Sam nigdy was nie widziałem przy robocie. Może w rzeczywistości nic z tego nie wychodzi. Naprawdę je wysadzacie? Zapytał żartobliwie. Wypijcie to. Podał Robertowi Jordanowi szklankę hiszpańskiej wódki.
Rzeczywiście je wysadzacie? Czasami. Z tym mostem niech lepiej nie będzie żadnego czasami. No, już nie mówmy więcej o tym moście. Zrozumieliście wszystko, co trzeba. Jesteśmy bardzo poważni, więc możemy pozwalać sobie na mocne żarty. Słuchajcie, a dużo tam macie dziewczyn po drugiej stronie frontu? Nie, nie mamy czasu na dziewczyny. Z tym się nie zgadzam. Im bardziej nieregularna służba, tym bardziej nieregularne życie. A wy macie bardzo nieregularną służbę. Poza tym powinniście się ostrzyc.
Jestem ostrzyżony jak trzeba, odparł Robert Jordan. Prędzej by go szlak trafił, niż by ogolił sobie głowę jak golc.
Mam dosyć kłopotów i bez dziewczyn, powiedział niechętnie i dodał. A w jakim mundurze mam być? W żadnym, odparł golc. A wasze włosy są w porządku. Tak tylko się z wami drażnię. Wy bardzo się ode mnie różnicie, napełnił znowu szklanki. Nigdy nie myślicie o dziewczynach. A ja w ogóle nie myślę. Po co? Jestem general sowietique. Nigdy nie myślę. Nie próbujcie mnie wciągnąć w myślenie.
Ktoś z jego sztabu, pochylony nad mapą rozłożoną na rysownicy, mruknął coś do generała w niezrozumiałym dla Roberta Jordana języku.
Siedź cicho, odpowiedział mu Golc po angielsku. Żartuję, jeżeli mam ochotę. Mogę pożartować dlatego, że jestem taki poważny. No, wypijcie to i idźcie. Zrozumieliście wszystko, co?
Tak jest, odpowiedział Robert Jordan. Zrozumiałem.
Uścisnęli sobie dłonie, Jordan zasalutował i wyszedł do wozu sztabowego, w którym spał stary, czekając na niego. Nie zbudził się, kiedy jechali przez Guadarrame, a potem szosą do Navaserrady, do schroniska klubu alpejskiego, gdzie Robert Jordan przespał się 3 godziny, zanim wyruszyli w drogę. Wtedy po raz ostatni widział Golca, jego dziwną, bladą twarz, której nigdy nie chwytała opalenizna, jego sokole oczy, duży nos, wąskie wargi i ogoloną głowę poznaczoną zmarszczkami i bliznami. Jutro wieczorem wojsko zbierze się w mroku na szosie pod Eskorialem. Piechota załaduje się w ciemnościach na długie rzędy ciężarówek. Żołnierze w ciężkim oporządzeniu będą wdrapywać się na samochody. Sekcje karabinów maszynowych będą dźwigać na nie swą broń, a czołgi wjadą po pochylniach na podłużne platformy. Dywizja wymaszeruje w nocy i ruszy do natarcia na przełęcz. Nie chciał o tym myśleć. To nie jego rzecz. To sprawa Golca. On sam ma tylko jedno do zrobienia i nad tym powinien się zastanawiać. Należy przemyśleć to dokładnie, przyjmować spokojnie wszystko, co będzie i nie martwić się o nic. Martwienie się jest równie niedobre jak strach, tylko utrudnia sprawę. Siedział teraz nad strumieniem, patrzył na przezroczystą wodę płynącą między głazami i zauważył, że na drugim brzegu rośnie gęsta kępa rzeżuchy. Przeszedł w bród strumień, narwał 2 garście, obmył w nurcie obłocone korzenie, po czym znów usiadł obok plecaka i pogryzał czyste, chłodne, zielone listki i kruche łodygi o pieprznym smaku. Ukląkł nad wodą i przesunąwszy na pasie pistolet do tyłu, żeby się nie zamoczył, oparł się rękami o 2 głazy, pochylił i zaczął pić z potoku. Woda była kłująco zimna. Dźwignął się na rękach, odwrócił głowę i zobaczył starego, który opuszczał się ze skalnego występu. Był z nim jakiś mężczyzna, także w czarnym chłopskim kaftanie i ciemnoszarych spodniach, co stanowiło nieomal mundur w tej prowincji. Miał trepy na sznurkowych podeszwach, karabin na plecach i gołą głowę. Obaj zsuwali się ze skały jak kozice. Podeszli do niego i Robert Jordan wstał z ziemi. — Salut, kamarada! —
— powiedział do mężczyzny z karabinem i uśmiechnął się.
— Salut! — odparł tamten niechętnie.
Robert Jordan przyjrzał się jego masywnej twarzy, pokrytej szczeciną zarostu. Była prawie okrągła, podobnie jak osadzona na krótkiej szyi głowa. Miał małe, za szeroko rozstawione oczy i drobne przylegające uszy. Był ciężkiej budowy, wzrostu około 1,70 m. Miał duże dłonie i stopy. Jego nos był kiedyś złamany, usta rozcięte w kąciku, a poprzez szczecinę zarostu prześwitywała długa blizna biegnąca przez górną i dolną szczękę. Stary wskazał go ruchem głowy i uśmiechnął się.
— On tu jest przywódca! — wyszczerzył zęby, po czym przygiął ręce, jakby chciał napiąć muskuły i popatrzył na tamtego z półżartobliwym podziwem. — Mocny chłop!
— Widzę — odrzekł Robert Jordan i uśmiechnął się znowu. Nie podobał mu się ten człowiek i wewnętrznie nie uśmiechał się wcale.
— Co macie na poświadczenie waszej tożsamości? — zapytał mężczyzna z karabinem.
Robert Jordan odpiął agrafkę przytrzymującą klapę lewej kieszeni flanelowej koszuli, wydobył złożony we czworo papier i podał mężczyźnie, który rozłożył go, przyjrzał mu się uważnie i obrócił w dłoniach.
— A więc nie umie czytać — zauważył w duchu Robert Jordan.
— Spójrzcie na pieczątkę — powiedział.
Stary pokazał pieczęć, a mężczyzna z karabinem przyjrzał się jej uważnie, obracając papier w palcach.
— Co to za pieczęć?
— Nigdy jej nie widzieliście?
— Nie.
— Tam są dwie — powiedział Robert Jordan. — Jedna SIMU, czyli Służby Informacji Wojskowej, druga Sztabu Generalnego.
— Tak, tę już widziałem. Ale tutaj nie rozkazuje nikt oprócz mnie — powiedział tamten ponuro. — Co macie w tych plecakach? — Dynamit — odparł z dumą stary. — Wczoraj wieczorem przeszliśmy po ciemku przez front i cały dzień nieśliśmy ten dynamit przez góry. — Dynamit mi się przyda — powiedział mężczyzna z karabinem. Oddał papier Robertowi Jordanowi i obrzucił go wzrokiem. — Tak, dynamit mi się przyda. Ileście mi go przynieśli?
— Wam nie przyniosłem żadnego dynamitu — odrzekł spokojnie Robert Jordan. — Ten jest przeznaczony na inny cel. Jak się nazywacie?
— A wam co do tego?
— To jest Pablo — odezwał się stary. Mężczyzna z karabinem patrzył ponuro na nich obu.
— W porządku. — Dużo dobrego o was słyszałem — powiedział Robert Jordan.
— Coście słyszeli? — zapytał Pablo.
— Że z was doskonały przywódca partyzancki, że jesteście wierni republice i swoją wierność wykazujecie czynami i żeście człowiek poważny i dzielny. Przynoszę wam pozdrowienia od sztabu generalnego.
— Gdzieście to wszystko słyszeli? — zapytał Pablo.
Robert Jordan zauważył, że wcale nie bierze się na te pochlebstwa.
— Słyszałem to od Buitrago po Escorial — powiedział, wskazując na cały obszar po przeciwnej stronie frontu.
— Nie znam nikogo w Buitrago ani w Escorialu — odrzekł Pablo.
— Po drugiej stronie gór jest teraz sporo ludzi, których tam przedtem nie było. — A wy skąd pochodzicie? —
Zawili. Co macie zamiar zrobić z tym dynamitem?
Wysadzić most.
Jaki most?
To moja sprawa.
Jeżeli most jest na tym terenie, to już moja sprawa. Nie można wysadzać mostów za blisko. Trzeba siedzieć w jednym miejscu, a działać w innym. Znam się na rzeczy. Ktoś, kto teraz po roku jeszcze żyje, musi znać się na rzeczy.
To moja sprawa, powtórzył Robert Jordan. Możemy to obgadać razem. Pomożecie nam nieść te plecaki?
Nie,
odparł Pablo, kręcąc głową.
Stary odwrócił się nagle ku niemu i zaczął coś mówić szybko i zaciekle w dialekcie, który Robert Jordan ledwie rozumiał. Przypominało to czytanie Queveda. Anselmo mówił starym narzeczem kastylijskim i brzmiało to mniej więcej tak. Czy jesteś bydlęciem? Jesteś. Czy jesteś bestią? Tak, powielokroć. A czy masz mózg? Nie, nie masz wcale. Oto przychodzimy w sprawie najwyższej wagi, a ty, byleby tylko twoja siedziba nie poniosła szwanku, przedkładasz tę lisią norę ponad interes ludzki, ponad interes własnego ludu. Ja to i tamto w to i tamto twojego ojca. Ja to, to i tamto w twoje to. Bierz ten tobuł. Pablo opuścił wzrok.
Każdy powinien robić tyle, ile może. Zależnie od tego, jak się da, powiedział. Ja siedzę tutaj, a działam za Segowią. Jeżeli wywołacie tu zamieszanie, przepędzą nas z tych gór. Tylko dzięki temu, że tutaj nic nie robimy, możemy siedzieć w tych górach. To jest zasada lisa.
Tak, odparł z goryczą Anselmo. To jest zasada lisa, kiedy nam trzeba wilka.
Większy ze mnie wilk od ciebie, rzekł Pablo.
A Robert Jordan już wiedział, że teraz weźmie plecak.
Hi-ho, spojrzał na niego Anselmo. Tyś większy wilk ode mnie, ale ja mam 68 lat.
Splunął na ziemię i pokiwał głową.
To wy już macie tyle lat?
Zapytał Robert Jordan, widząc, że chwilowo wszystko w porządku i starając się ułatwić sytuację.
68 skończę w miesiącu lipcu.
Jeżeli w ogóle dożyjemy do tego miesiąca, odezwał się Pablo. Pomogę wam nieść ten plecak, powiedział do Roberta Jordana. Drugi dajcie staremu.
Mówił teraz już nie ponuro, ale nieomal smutnie.
Ten stary ma wielką siłę.
Ja poniosę, odparł Robert Jordan.
Nie, rzekł stary, dajcie temu drugiemu osiłkowi.
Wezmę go,
odpowiedział Pablo, a w jego posępności był jakiś smutek, który zaniepokoił Roberta Jordana. Znał ten smutek i zmartwił się, widząc go w tej chwili.
To dajcie mi karabin, powiedział,
a kiedy Pablo mu go podał, zarzucił broń na plecy i ruszył pod górę za obydwoma mężczyznami. Wspięli się z wysiłkiem na granitowy próg, a przeszedłszy przez jego krawędź, znaleźli się na zielonej polance wśród lasu. Szli z krajem łączki i Robert Jordan, maszerując teraz swobodnie, bez obciążenia i czując na plecach przyjemną sztywność karabinu, po ugniatającym, wyciskającym pod ciężarze plecaka, zauważył, że trawa jest w kilku miejscach wygryziona, a tu i ówdzie widać na ziemi ślady po kołkach do uwiązywania koni. Spostrzegł też ścieżkę wydeptaną w trawie, tam gdzie prowadzono zwierzęta do wodopoju, a także świeże łajno kilku koni. Uwiązują je tu na noc, żeby się pasły, a na dzień chowają w lesie. Pomyślał. Ciekawe, ile koni ma ten Pablo. Przypomniał sobie teraz, iż wcześniej, nie zastanawiając się nad tym, zauważył, że spodnie Pabla są wyświecone na kolanach i udach jak lustro. Ciekawy jestem, czy on ma buty, czy też jeździ w tych alpargatas, pomyślał. Musi mieć niezły ekwipunek, ale nie podoba mi się ten jego smutek, myślał. To jest niedobre. Taki smutek ogarnia ich zwykle przed dezercją albo zdradą. Taki smutek poprzedza odstępstwo. Przed nimi pośród drzew zarżał koń, a potem między brunatnymi pniami sosen w wątłym świetle słonecznym, które przenikało przez ich gęste, niemal stykające się ze sobą korony, Robert Jordan dojrzał zagrodę utworzoną przez powiązanie linami pni drzewnych. Stojące tam konie zwróciły łby ku zbliżającym się ludziom.
Na zewnątrz zagrody pod drzewem leżały jedne na drugich siodła przykryte brezentem. Kiedy podeszli bliżej, obaj mężczyźni niosący plecaki przystanęli. I Robert Jordan wyczuł, że teraz powinien wyrazić zachwyt dla koni.
Tak, powiedział. Piękne konie. Obrócił się do Pabla. Macie tu całą kawalerię.
W zagrodzie było 5 koni. 3 kasztany, 1 gniady i 1 bułany. Rzuciwszy okiem najpierw na wszystkie razem, Robert Jordan przyjrzał się każdemu z osobna, uważnie taksując je wzrokiem. Pablo i Anselmo wiedzieli, co są warte. I podczas gdy Pablo stał, patrząc na nie z lubością, pełen dumy i już mniej zasmucony, stary zachowywał się tak, jak gdyby to on sam urządził tu nagle jakąś wielką niespodziankę.
— No i jak wam się widzą? — zapytał.
— Wszystkie je zdobyłem —
powiedział Pablo, a Robert Jordan z przyjemnością dosłyszał dumę w jego głosie.
— Ten to kawał konia —
odpowiedział Robert Jordan, wskazując jednego z kasztanów, rosłego ogiera z białą strzałką na czole i białą lewą przednią nogą. Był to piękny koń, który wyglądał tak, jak gdyby stąpił z obrazu Velasqueza.
— Wszystkie są dobre — odparł Pablo. — Znacie się na koniach?
— Tak.
— To lepiej — powiedział Pablo. — Widzicie jakąś wadę w którymś z nich?
Robert Jordan wiedział, że w tej chwili jego papiery sprawdzane są przez człowieka, który nie umie czytać. Konie wciąż stały z podniesionymi łbami i patrzyły na swego pana. Robert Jordan prześliznął się między dwiema linkami ogrodzenia i klepnął bułanego po zadzie. Oparł się plecami o linę i patrzył, jak konie obiegają w koło zagrodę. Przyglądał im się jeszcze chwilę, kiedy stanęły, po czym schylił się i przelazł z powrotem na zewnątrz.
— Gniada kuleje na prawą tylną — powiedział do Pabla, nie patrząc na niego. — Ma pęknięte kopyto i chociaż w najbliższym czasie pewnie jej się nie pogorszy, jeżeli będzie dobrze podkuta, to może się wykończyć, chodząc dużo po twardym. — Miała już takie kopyto, kiedyśmy ją wzięli — odrzekł Pablo. — Najlepszy koń, jakiego macie, ten ogier kasztan z białą strzałką, ma na górnej części nadpięcia obrzmienie, które mi się nie podoba.
— To głupstwo — odpowiedział Pablo. — Nabił to sobie 3 dni temu. Gdyby coś miało z tego być, już by się okazało.
Ściągnął brezent z siodeł i pokazał je. Były tam 2 zwykłe siodła bakerów, czyli pasterzy, podobne do amerykańskich. Jedno bardzo ozdobne siodło bakera z ręcznie wytłaczanej skóry o ciężkich strzemionach z ochraniaczami i 2 czarne wojskowe.
Ubiliśmy 2 Guardia Civil,
powiedział Pablo, wyjaśniając pochodzenie wojskowych siodeł.
To gruba zwierzyna.
Zsiedli z koni na drodze między Segowią i Santa Maria del Real, żeby sprawdzić papiery jakiegoś woźnicy. Udało nam się ich ubić, nie raniąc koni.
— Dużo gwardzistów cywilnych zabiliście? — spytał Robert Jordan.
— 2 — odrzekł Pablo. — Ale tylko tych 2, bez szkody dla koni.
— To Pablo wysadził ten pociąg pod Arevalo — odezwał się Anselmo. — To była robota Pabla.
— Był tam z nami jeden cudzoziemiec, który zrobił wybuch — powiedział Pablo. — Znacie go?
— Jak się nazywał?
— Nie pamiętam. Miał wielce osobliwe nazwisko.
— A jak wyglądał?
— Był jasnowłosy, jako i wy, ale nie taki wysoki. Miał duże ręce i złamany nos.
— Kaszkin — powiedział Robert Jordan. — To musiał być Kaszkin.
— Tak — odpowiedział Pablo. — Bardzo osobliwe nazwisko. — Coś takiego. — Co się z nim stało?
— Nie żyje od kwietnia.
— Tak dzieje się ze wszystkimi — rzekł ponuro Pablo. Tak skończy każdy z nas. Tak kończą wszyscy ludzie, powiedział Anselmo. Zawsze w ten sposób kończyli. Co z tobą, człowieku? Co masz na wątrobie?
Tamci są bardzo silni, odparł Pablo. Mówił jakby sam do siebie. Spojrzał ponuro na konie.
Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jacy silni. Widzę, jak ciągle rosną w siłę, jak są coraz lepiej uzbrojeni. Wciąż im przybywa sprzętu. A ja tu siedzę z takimi końmi i czego się mogę spodziewać? Że będą mnie tropić i że zginę. Nic więcej.
Tak samo ty ich tropisz, jak oni ciebie, powiedział Anselmo.
Nie, odparł Pablo. Teraz już nie. A jeżeli wyniesiemy się z tych gór, to dokąd pójdziemy? Odpowiedzcie mi, no, dokąd?
W Hiszpanii jest dużo gór. Jeżeli trzeba będzie stąd odejść, mamy Sierra de Gredos.
To nie dla mnie, powiedział Pablo. Dość mam tego ciągłego ścigania. Tutaj nam dobrze. A jak teraz wysadzicie tu most, tamci będą nas ścigać. Jeżeli zwiedzą się, że tu jesteśmy i zaczną nas szukać samolotami, to i znajdą. Jeżeli przyślą Maurów, żeby nas przepędzić, to znajdą nas i będziemy musieli uciekać. Dość mam tego wszystkiego. Słyszycie? Obrócił się do Roberta Jordana. Jakim prawem wy, cudzoziemiec, przychodzicie do mnie i mówicie, co mam robić?
Wcale wam nie mówiłem, co macie robić, odparł Robert Jordan.
Ale powiecie, rzekł Pablo. O, tu jest zło.
Pokazał oba ciężkie plecaki, które złożyli na ziemi, kiedy oglądali konie. Na widok koni najwyraźniej wezbrała w nim cała gorycz, a fakt, że Robert Jordan znał się na koniach, rozwiązał mu język. Wszyscy trzej stali przy zagrodzie, a na sierści kasztanowatego ogiera lśniły plamy słońca. Pablo popatrzył na konia, a potem trącił nogą plecak.
Tu jest zło.
Przychodzę tylko spełnić swój obowiązek, powiedział Robert Jordan. Przychodzę z rozkazu tych, którzy prowadzą wojnę. Jeżeli was poproszę o pomoc, możecie odmówić, a wtedy znajdę sobie innych, którzy mi pomogą. Jeszcze was nawet nie prosiłem o pomoc. Muszę zrobić to, co mi rozkazano. I mogę was zapewnić, że sprawa jest ważna. Nie moja wina, że jestem cudzoziemcem. Wolałbym się urodzić tutaj.
Dla mnie teraz najważniejsze jest, żeby nas nie niepokoili, rzekł Pablo. Mam obowiązki wobec tych, co są ze mną i wobec siebie samego.
Tak, wobec siebie samego, powiedział Anselmo. Od dawna już wobec siebie samego, siebie i swoich koni. Pókiś nie miał koni, byłeś z nami. Teraz jesteś jeszcze jeden kapitalista.
To niesprawiedliwe, odparł Pablo. Ciągle narażam konie dla sprawy.
Bardzo niewiele, powiedział drwiąco Anselmo. Bardzo niewiele, moim zdaniem. Kraść? Tak. Dobrze zjeść? Tak. Mordować? Tak. Ale walczyć? Nie.
Z was jest stary człowiek, który narobi sobie biedy swoim językiem.
Ze mnie jest stary człowiek, który się nikogo nie boi, odpowiedział Anselmo. I taki, co nie ma koni.
Wyście taki stary, co może długo nie pożyć.
Ja taki stary, co będzie żył aż do śmierci, odparł Anselmo. A lisów się nie boję.
Pablo nie powiedział nic, tylko dźwignął plecak.
Wilków też nie, dodał Anselmo, podnosząc drugi plecak. Jeżeliś wilkiem.
Zamknij się, rzekł Pablo. Tyś taki stary, co zawsze za dużo gada.
I zrobi wszystko, co zapowiedział, odparł Anselmo, przygięty pod plecakiem.
A teraz jest głodny i spragniony. Idź, partyzancki wodzu o smutnej twarzy. Prowadź nas tam, gdzie będzie coś do zjedzenia.
Zaczyna się nie najlepiej, pomyślał Robert Jordan. Ale Anselmo to mężczyzna. Ci ludzie, jeżeli już są dobrzy, potrafią być wspaniali, myślał. Nie ma narodu, który byłby im wtedy równy, ale jak stają się źli, nie ma narodu gorszego od nich. Anselmo musiał wiedzieć, co robi, kiedy mnie tu prowadził. Ale to mi się nie podoba. Nie podoba mi się ani trochę. Jedynym dobrym znakiem był fakt, że Pablo niósł plecak i że oddał karabin. Może on zawsze jest taki, myślał Robert Jordan. Może to po prostu ponurak? Nie, powiedział sobie w duchu. Nie łudź się. Nie wiesz, jaki był przedtem, ale widzisz, że szybko się psuje i wcale tego nie ukrywa. Kiedy zacznie ukrywać, będzie to znak, że powziął decyzję. Pamiętaj, powiedział sobie, jak zrobi pierwszy przyjazny krok, będzie to świadczyło, że się zdecydował. Ale te konie są naprawdę doskonałe, pomyślał. Piękne konie. Ciekaw jestem, co mogłoby wzbudzić we mnie takie uczucia, jak one w tym Pablu. Stary miał rację. Konie uczyniły go bogatym, a gdy tylko stał się bogatym, zachciało mu się korzystać z życia. Pewnie niedługo będzie mu żal, że nie może zapisać się do Jockey Club, pomyślał. Pauvre Pablo. Ile mąkę są żokę. Biedny Pablo. Nie udało mu się z tym jockeyem. Ta myśl go rozweseliła. Uśmiechnął się, spojrzawszy na dwa przygięte grzbiety i wielkie plecaki posuwające się przed nim między drzewami. Przez cały dzień nie żartował sobie w duchu i teraz, kiedy to zrobił, poczuł się znacznie raźniej. Stajesz się podobny do nich wszystkich, pomyślał. Robisz się ponury. Wobec Golca był niewątpliwie ponury i uroczysty. Otrzymane zadanie trochę go przytłoczyło. Z lekka przytłoczyło, pomyślał. Mocno przytłoczyło. Golc był wesół i chciał go też rozweselić przed odjazdem, ale to mu się nie udało. Jak się nad tym zastanowić, to właściwie wszyscy najlepsi są weseli. Znacznie lepiej jest być wesołym, a poza tym to o czymś świadczy. To jest coś w rodzaju osiągnięcia nieśmiertelności za życia. Bardzo skomplikowana myśl, tylko że już ich niewielu zostało. Nie, nie zostało wielu tych wesołych. Diablo ich mało. A jeżeli będziesz dalej tak rozmyślał, mój chłopcze, to i ty się nie ostaniesz. Przykręć teraz swoje myślenie, mój stary. W tej chwili jesteś wysadzaczem mostów, nie myślicielem. Ależ ja jestem głodny. Mam nadzieję, że Pablo dobrze jada.
Przez gęsty las doszli do nieckowatego, górnego krańca małej doliny i pod skalną ścianą, która wyrosła przed nimi między drzewami, zobaczył miejsce, gdzie musiał być obóz. Był tam istotnie obóz i to dobry. Nie można go było wypatrzyć, dopóki nie podeszło się blisko. I Robert Jordan zauważył, że nie sposób go dojrzeć i z powietrza. Z góry nie mogło być nic widać. Był równie dobrze ukryty jak legowisko niedźwiedzia. Ale wydawał się teraz niewiele lepiej strzeżony. Jordan, podchodząc, przyglądał mu się uważnie. W skalnej ścianie znajdowała się duża jaskinia, a obok jej otworu siedział plecami do skały jakiś mężczyzna. Nogi miał wyciągnięte przed siebie, a jego karabin stał oparty o głazy. Mężczyzna strugał nożem kij. Gdy się zbliżyli, podniósł na nich wzrok, po czym wrócił do swojego zajęcia. — Hola! — odezwał się. — Co to tu idzie? — Stary jeden dynamitard — odpowiedział mu Pablo i opuścił plecak na ziemię u wejścia do jaskini. Anselmo także zdjął plecak, a Robert Jordan ściągnął z ramienia karabin i oparł go o skałę. — Nie kładźcie tego tak blisko jaskini —
— powiedział strugający mężczyzna, który miał niebieskie oczy i smagłą, przystojną, gnuśną twarz cygańską o barwie wyprawionej skóry.
— Tam w środku pali się ogień. — Wstań i sam to stąd odnieś — rzekł Pablo. — Połóż pod tamtym drzewem.
Cygan nie ruszył się, tylko powiedział coś niecenzuralnego, po czym dodał leniwie.
— Zostaw to tutaj i wysadź się w powietrze. To cię wyleczy z twoich dolegliwości.
— Co to robicie? — zapytał Robert Jordan, siadając obok cygana. Tamten pokazał mu. Był to potrzask w kształcie cyfry 4 i cygan właśnie strugał jego poprzeczkę.
— Na lisy — powiedział. — Z takim klocem, co spada i przetrąca im krzyże — wyszczerzył zęby do Jordana. — O tak, widzicie?
Uczynił ruch, który wyobrażał zapadanie się ramy potrzasku i uderzenie kloca, a potem potrząsnął głową, zgiął rękę i rozłożył ramiona, naśladując lisa z przetrąconym krzyżem.
— Bardzo praktyczne — wyjaśnił. — On łapie króliki — odezwał się Anselmo. — To cygan, więc jeśli łapie króliki, gada, że lisy. Gdyby złapał lisa, powiedziałby, że to słoń.
— A jakbym złapał słonia? — zapytał cygan, znów ukazując białe zęby i mrugając do Roberta Jordana.
— Powiedziałbyś, że to czołg — odparł Anselmo.
— Jeszcze złapię i czołg — rzekł cygan. — Jeszcze złapię czołg, a wy wtedy powiecie, co wam się żywnie podoba.
— Cygany dużo mówią, a mało zabijają — odpowiedział mu Anselmo.
Cygan znów mrugnął do Roberta Jordana i wziął się do strugania. Pablo zniknął we wnętrzu jaskini. Robert Jordan miał niejaką nadzieję, że poszedł po jedzenie. Usiadł na ziemi obok cygana, czując na wyciągniętych nogach ciepło popołudniowego słońca, które przenikało przez korony drzew. Z jaskini dolatywał zapach jedzenia, woń oliwy, cebuli i smażonego mięsa i Jordanowi kiszki skręcały się z głodu.
— Możemy złapać czołg — powiedział do cygana. — To nie takie trudne.
— Tym?
— wskazał cygan plecaki.
— Tak — odrzekł Robert Jordan. — Nauczę was. Zrobi się potrzask. Nietrudno.
— Wy i ja?
— Jasne — powiedział Robert Jordan. — Czemu nie?
— Hej! — zawołał cygan do Anselma. — Przenieście te plecaki w bezpieczne miejsce, dobrze? To cenna rzecz!
Anselmo coś mruknął.
— Idę po wino — powiedział do Roberta Jordana.
Ten wstał, przeniósł plecaki dalej od wylotu jaskini i oparł je z obu stron o pień drzewa. Wiedział, co w nich jest i nie lubił, jak leżały za blisko siebie.
— Przynieście kubek i dla mnie! — poprosił cygan.
— Macie tu wino?
— zapytał Robert Jordan, siadając znów obok niego.
— Wino? Czemu nie? Cały bukłak. W każdym razie połowę.
— A co jest do jedzenia?
— Wszystko, człowieku — odrzekł cygan. — Jadamy tu jak generały.
— Co robią cyganie na wojnie?
— Dalej są cyganami.
— To dobre zajęcie.
— Najlepsze — odrzekł cygan. — Jak cię zwą?
Roberto. A ciebie?
Rafael. A z tym czołgiem to poważnie?
Jasne. Dlaczego by nie?
Z jaskini wyszedł Anselmo z głęboką kamionkową misą pełną czerwonego wina i trzema kubkami, które niósł nanizane za ucha na palce.
Patrzajcie, powiedział. Mają tu kubki i wszystko, co trzeba.
Za nim ukazał się Pablo.
Zaraz będzie jedzenie. Oznajmił. Macie tytoń?
Robert Jordan podszedł do plecaków, otworzył jeden z nich, pomacał w jego wewnętrznej kieszeni i wyjął płaskie pudełko rosyjskich papierosów z zapasu, który dostał w kwaterze Golca. Przesunął wzdłuż krawędzi paznokciem kciuka, otworzył i poczęstował Pabla, który wziął sobie kilka sztuk.
Trzymając je w swej wielkiej garści, wyciągnął jednego i przyjrzał mu się pod światło.
Były to długie, cienkie papierosy z kartonowymi ustnikami.
— Dużo powietrza, a mało tytoniu — powiedział Pablo. — Ja te znam. Miał je tamten o osobliwym nazwisku. — Kaszkin — — rzekł Robert Jordan i poczęstował papierosami Cygana i Anselma, którzy wzięli po jednym. — Weźcie więcej — powiedział, a oni dobrali po papierosie. Dodał im jeszcze po cztery, oni zaś na znak podziękowania dwukrotnie skinęli trzymanymi w dłoni papierosami, opuszczając w dół ich końce, jak przy salutowaniu szablą.
— Tak — rzekł Pablo. — To było osobliwe nazwisko.
— Macie wino!
Anselmo zanurzył kubek w misie i podał Robertowi Jordanowi, po czym nabrał dla siebie i dla cygana.
— A dla mnie nie ma wina? — zapytał Pablo.
Siedzieli wszyscy razem u wejścia do jaskini. Anselmo oddał mu swój kubek i wszedł do środka po drugi. Wróciwszy, pochylił się nad misą, nabrał wina, po czym wszyscy trącili się kubkami. Wino było dobre. Miało lekki, żywiczny posmak od bukłaka, ale po języku spływało wybornie, gładko i czysto. Robert Jordan popijał je z wolna, czując, jak ciepło przenika przez jego zmęczenie.
— Zaraz dadzą nam jeść — powiedział Pablo. — A ten cudzoziemiec o osobliwym nazwisku, to jak on umarł?
— Wzięli go i odebrał sobie życie.
— Jak to się zdarzyło?
— Był ranny i nie chciał dostać się do niewoli.
— Ale jak to było dokładnie?
— Nie wiem — skłamał Robert Jordan. Znał doskonale szczegóły, ale wiedział, że teraz nie byłoby dobrze o nich mówić.
— Przykazał nam obiecać, że go zastrzelimy, jeżeli zostanie ranny w tamtej sprawie z pociągiem i nie będzie mógł uciekać — rzekł Pablo. — Bardzo osobliwie gadał.
— Już wtedy musiał mieć Pietra — pomyślał Robert Jordan. — Biedny, stary Kaszkin.
— Miał uprzedzenie do samobójstwa — ciągnął Pablo. — Powiadał mi o tym, a także wielkiego stracha, że będą go torturowali.
— I o tym też wam mówił? — zapytał Robert Jordan.
— Tak —
wtrącił cygan.
— Wszystkim nam powiadał takie rzeczy.
— To wyście też byli przy pociągu?
— Tak, wszyscyśmy byli.
— Wielce osobliwie mówił — rzekł Pablo. — Ale był bardzo dzielny.
— Biedny, poczciwy Kaszkin — myślał Robert Jordan. — Musiał tu robić więcej złego niż dobrego. Szkoda, że nie wiedziałem, że już wtedy był tak zestrachany. Powinni go byli stąd odwołać. Nie można do takiej roboty kierować ludzi, którzy mówią w ten sposób. Tak mówić nie wolno. Nawet jeżeli wykonają zadanie, robią więcej złego niż dobrego, gadając takie rzeczy.
Był trochę dziwny, powiedział. Myślę, że odrobinę narwany.
Ale ogromnie zmyślny do wybuchów, rzekł cygan. I bardzo dzielny.
Ale narwany, powtórzył Robert Jordan. Do tego trzeba mieć kawał głowy i dużo zimnej krwi. Nie można gadać w ten sposób.
A wy? Odezwał się Pablo. Jeżeli będziecie ranni w takiej sprawie jak ta z mostem, to zgodzicie się, żeby was zostawić?
Słuchajcie, odparł Robert Jordan i pochyliwszy się nabrał sobie jeszcze kubek wina.
Posłuchajcie mnie uważnie. Jeżeli bym miał kiedykolwiek prosić kogoś o jakąś drobną przysługę, to powiem mu w odpowiednim czasie.
Pięknie, powiedział z uznaniem cygan. Tak gadają porządni ludzie. No, nareszcie idzie jedzenie.
Tyś już jadł, rzekł Pablo.
Mogę zjeść dwa razy tyle, odparł cygan. Patrzajcie, kto to niesie.
Dziewczyna, która niosła duży, żelazny półmisek kuchenny, schyliła się, wychodząc z jaskini, i Robert Jordan ujrzał jej twarz, a jednocześnie spostrzegł to, co w niej było niezwykłe. Uśmiechnęła się, powiedziała ola towarzyszu, a Robert Jordan odrzekł salut, uważając, by nie wpatrywać się w nią, ale i nie odwracać wzroku. Postawiła przed nim płaski, żelazny półmisek i wtedy zauważył, że ma ładne, smagłe ręce. Teraz spojrzała mu prosto w oczy i uśmiechnęła się.
Zęby odcinały się bielą od śniadej cery, a oczy miały ten sam złotopłowy odcień co ciało. Miała wystające kości policzkowe, wesołe oczy i prosto zarysowane usta o pełnych wargach. Jej włosy złocisto-brunatnej barwy spalonego przez słońce